Gościem naszego programu jest Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kończy się rok, którego patronem jest Józef Tischner, filozof, i to była okazja, aby sporo podróży odbyć po różnych miastach, miasteczkach i nie tylko, i przypominać o postaci i o wrażliwości. Na trasie również Rzeszów, próbując podsumować te minione miesiące, czy te spotkania w roku Józefa Tischnera rzeczywiście obudziły pewne uśpione wrażliwości, refleksje?
No dla mnie przede wszystkim takim odkryciem, wzruszającym odkryciem było to, że bardzo wiele osób i instytucji organizowało te spotkania spontanicznie. Oczywiście korzystając z tego impulsu, że to jest rok Tischnera, ale jednak spontanicznie, dlatego że jest publiczność w danej miejscowości czy wokół danej instytucji, która chce o Tischnerze ciągle rozmawiać. Ja oczywiście uczestniczyłem tylko w niewielkiej części takich wydarzeń tischnerowskich. Ich było bardzo dużo. Po Polsce wędruje wystawa, której Tischner jest bohaterem. Zaczęło się od Warszawy, potem Łódź, teraz Kraków. Może dotrze do Rzeszowa kiedyś, nie wiadomo. Takich inicjatyw mniejszych, większych było naprawdę dużo. Ja już tego nie ogarniam. Natomiast to, co wydaje mi się takim ciekawym rysem, to że na tych spotkaniach widać, jak jednak ogromne jest zapotrzebowanie na pewien typ autorytetu. Ja się nie zgadzam z tym, że dziś nie ma autorytetu. Wydaje mi się, że ludzie mają bardzo dużo autorytetów. Ale brakuje trochę takich autorytetów, bym powiedział, które skleją rozmaite rzeczy, które my sobie myślimy o świecie, które sobie wyobrażamy. Takich autorytetów z metapoziomu, jak to się fachowo w filozofii określa. Takich, które by nam trochę ten świat posklejały, skompletowały. I Tischner był kimś takim. Dostarczał pewnego klucza, ja bym powiedział, że intelektualnego, ale też w jakimś zakresie emocjonalnego do tej rzeczywistości. I ludzie za tym tęsknią, ci, którzy go znali. A ci, którzy go nie znali, to chcieliby się dowiedzieć, na czym to polegało.
Właśnie, co jest tym spoiwem, a właściwie tymi łącznikami, czy jakimś remedium na te nasze rozerwania, nadwyrężenia, jakieś takie szczeliny także w relacjach międzyludzkich, bo gdy mówimy o autorytecie, no to przecież są słowa, działania.
Trzeba człowiekowi pokazać, jaki jest sens jego działań. Człowiek goni z jednego miejsca na drugie, powodowany rozmaitymi przyczynami. I kiedy przychodzi filozof, to zadaniem filozofa jest właściwie powiedzieć człowiekowi, co ta gonitwa oznacza. Nie tylko od razu tego człowieka poddać jakiejś ocenie. To jest najczęstsze, prawda, że publicznie lubimy oceniać różne rzeczy, krytykować. Ale człowiek, żeby żyć, potrzebuje też, żeby mu ktoś powiedział, jaki sens ma jego gonitwa, jego wysiłki. Na czym powinien się skupić. Nie? Co już w sobie ma takiego, czego na przykład nie docenia, nie widzi. Mi się wydaje, że wielkim problemem, filozofia zwróciła na to uwagę już bardzo dawno, patronem takiego myślenia jest Sokrates, że w człowieku jest w zasadzie wszystko, co najważniejsze, już zgromadzone. Tylko teraz pytanie, jak to z niego wydobyć, jak z niego wydobyć dobrą wolę, jak z niego wydobyć nadzieję, jak z niego wydobyć mądrość, racjonalne myślenie. Człowiek ma to w sobie, ma potencjał do tego, żeby być kimś takim, ale ten potencjał jest jakby ukryty, jakby przysypany czy zagłuszony czymś i teraz trzeba jakoś w pewnym sensie oczyścić te powierzchnie, żeby to, co w głębi jest, żeby to wyszło na wierzch. No i to jest to działanie autorytetu, że autorytet to jest trochę taki czyściciel, prawda, no, który nam pomaga oczyścić także obraz nas samych, bo my często mamy przyczerniony, zabrudzony obraz samych siebie.
Gdy zdecydujemy się na to, by posłuchać, wsłuchać się w głos autorytetu, przypatrywać się temu, co jak robi, jednym z impulsów, by zacząć słuchać i obserwować, jest to, że jest nadzieja. To, co widzę i to, co słyszę, będzie dla mnie dobrem, zaowocuje dobrem. I teraz tak, czy są pewne sytuacje, które uwrażliwiają nas na taką nadzieję, nadzieję na dobro dla nas, dla kogoś?
Myślę, że najważniejsze jest, że kiedy człowiek uświadomi sobie, ile dobra doświadcza i ile dobra też sprawia w tym świecie. Bo my się właśnie często, długo by tu mówić o przyczynach tego stanu rzeczy, koncentrujemy na tym, co stanowi zagrożenie, co budzi lęk, prawda? Leżałem kilka tygodni temu w szpitalu. Tak się złożyło, że musiałem w tym szpitalu spędzić 11 dni. I przez te dni zacząłem sobie zliczać, ilu ludzi przyszło do mojego pokoju, żeby mi coś dobrego zrobić, prawda? Panie pielęgniarki, salowe, opiekujące się mną lekarki, lekarze, młodzi, starsi, z doświadczeniem, uczący się. Pomyślałem sobie, że no powstała taka grupa kilkudziesięciu osób, które zajmowały się cierpieniem jednego człowieka, żeby temu cierpieniu położyć kres. Myślę, że to są takie sytuacje, w których my sobie zaczynamy o tym myśleć, a powinniśmy o tym myśleć i pamiętać na co dzień. Naprawdę my bardzo wiele sobie wzajemnie zawdzięczamy. Komuś, kto wymyślił to miasto kiedyś, prawda? Zawdzięczamy to miejsce, w którym jesteśmy. Nie? Komuś, kto wymyślił samochód i sprawny samochód, zawdzięczamy to, że się nie spóźniłem na tę rozmowę bardzo. I tak dalej, i tak dalej. Ja byłem uczony takiego myślenia. Pamiętam, to było takie charakterystyczne w wychowaniu. Mój ojciec to miał zwłaszcza i ma taką cechę, że kiedy się, nie wiem, szło na działkę na przykład, kopać w ziemi i tam przygotowywać ziemię, żeby coś zasiać czy zasadzić, to ojciec nagle tak podnosił głowę znad tej motyki i mówi: pomyśl, Wojtek, ile osób przed nami już pracowało na tej ziemi, nie? My o tym niechętnie myślimy, a tymczasem no taka jest rzeczywistość, nie jesteśmy na tej ziemi pierwsi i my też włączamy się w pewną wspólnotę pracy i wspólnotę dobra. Mówię o tym tak obszernie, ale w zasadzie chcę powiedzieć coś bardzo prostego. Trzeba w sobie kształtować taką postawę i Tischner do tego wzywa, ale przecież nie tylko Tischner, taką postawę, w której my jednak widzimy też ten cały pozytywny wymiar świata. Właśnie zło nas uderza bardzo na tle tego, że tak wiele pozytywnego się dzieje i mogłoby się dziać, gdyby to zło nie przeszkadzało, prawda? Miasta by się rozwijały, gdyby nie spadały na nie bomby. Ludzie by żyli normalnie, dzieci by szły do szkoły, a nie do schronu i tak dalej. I kiedy my zaczynamy widzieć to dobro, to też zaczynamy o nie dbać. Bo to jest chyba najważniejsze w naszej dzisiejszej sytuacji, żeby o dobro dbać, żeby je pomnażać, a nie żeby sprowadzić nagle na Polskę, nie wiem, jakieś kolejne nieszczęście w postaci jakiejś władzy, która to wszystko wywróci do góry nogami. Są takie pomysły już, widzę w polityce, jakby pod hasłem uzdrowienia państwa, kompletnego wywrócenia i naszych sojuszy, i porządku ekonomicznego, i porządku prawnego. No to by było wielkie nieszczęście. Docenić to dobro, które mamy, nie zamykać oczy na to, co wymaga naprawy, ale jednak docenić.